Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży Anastazis w Strychach.
Dla części z tych dzieciaków to są takie pierwsze święta, w których w ogóle jest jakaś wartość płynąca z tego czasu. I pod tym kątem to są na pewno wyjątkowe święta. One są trudne, no bo wiadomo, że każdy dzieciak chciałby być z rodziną. Obojętnie, czy co tam się działo w tym domu, czy tam był jakiś alkoholizm, czy była przemoc, czy jakieś konflikty, no święta to są święta, więc każdy po prostu chciałby być z rodziną. Natomiast też, no właśnie mam te doświadczenie, że te święta tutaj, no mają też taką swoją pewną moc i te dzieciaki to czują. No bo jest coś takiego magicznego w tym byciu razem, w te 30 osób przy tym wigilijnym stole, te życzenia, ten opłatek, to jest coś, co nawet ciężko jakoś mi na ten moment opisać słowami.
Radio Zachód przedstawia Rodzi się nadzieja. Reportaż Cezarego Galka.
To taki dom na końcu świata.
Troszkę w lesie, troszkę na końcu świata, co nie wszyscy ludzie znają. Przybywają dzieci i młodzież, co się troszkę pogubiły w życiu. Uzależnione od narkotyków.
Elżbieta Kalmus, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, kierowniczka ośrodka.
Jestem współzałożycielem tego ośrodka. 16 lat temu pracowałam w poradni w Gorzowie i razem z księdzem, który pracował też tam, wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież mogłyby przebywać dłużej, z dala od środowiska zagrażającego, czyli od środowiska, w którym biorą narkotyki, żeby można było im po prostu bardziej skutecznie pomóc, bo pomoc w poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży jest mało skuteczna. Dlatego, że przychodzą na sesję, przychodzą na grupę i z tej grupy wchodzą z powrotem w swoje środowisko rówieśnicze i niestety bardzo trudno wyrwać im się z narkomanii.
Dlaczego pani chciała założyć ten ośrodek?
Wiele lat przychodziłam do pogotowia opiekuńczego, do domów dziecka, do klubu Abstynenta Nadzieja i tam pomagałam właśnie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. I jakoś tak było mi to bliskie sercu. Z pogotowia opiekuńczego przychodziły dzieci alkoholików. Bardzo zbliżyliśmy się do siebie. Między innymi był taki chłopiec, miał na imię Staś. Stasia pamiętam bardzo dobrze. Było to wrażliwe i delikatne dziecko, którego mama zmarła po porodzie, a tato, który był alkoholikiem, oddał go do domu dziecka. Staś był niskiego wzrostu, drobnym chłopcem, delikatnym, wrażliwym, który trafiał z rodziny zastępczej do rodziny zastępczej. I tak niefortunnie trafiał, że go oddawali, bo nie spełniał jakichś tam wymagań tej rodziny. Był brany do gospodarstw rolnych i miał tam pomagać. On po prostu nie był w stanie, bo był drobny, delikatny. I po którymś razie, jak był w tych rodzinach zastępczych, był bardzo zrezygnowany. Tak? I mówił, że praktycznie go nikt nie chce i że on nie czuje jakiejś więzi, że nikomu nie jest potrzebny. Często uciekał do swojego ojca, który go odsyłał i nie chciał go. Był czas przedświąteczny, spotkaliśmy się z grupą przed świętami. I Stasiu mówi właśnie tak, że tak naprawdę, wie pani, to ja się nie cieszę na te święta. Ja się nie cieszę na te święta, bo nikt mnie nie chce, nikt mnie nie weźmie. Bo cóż, ja tam właściwie jestem komuś potrzebny. Był taki czas, że do swojego domu zabierałam dzieciaki nawet po 12, po 13 na święta. I powiedziałam mu, Stasiu, no ale ja przyjadę po ciebie i wezmę cię na te święta. A on mi powiedział, wie pani co, ale pani mnie weźmie tylko na jeden dzień, a ja bym chciał, żeby ktoś mnie wziął na dłużej. No to było takie bardzo, coś co trafiło do mojego serca i wiedziałam, że nic nie mogę zrobić.
Chyba było, bo oczy mokre.
Oczy mokre, bo ta historia nie skończyła się dobrze. Ten chłopiec uciekł do swojego taty. Tata powiedział, że nie chce go. To było przed samymi świętami. I on niestety rzucił się z mostu do warty i zginął. W moim sercu Stasiu cały czas jest i ta jego historia, smutna historia, która tak naprawdę spowodowała, że bardziej otworzyłam swoje serce na losy innych dzieci, innych ludzi. Pewnie to był taki początek takiego myślenia jak tu, żeby można było zbudować jakąś więź, żeby można było pomóc tym dzieciom, a nie tylko raz w tygodniu. I pewnie to też było jakimś motorem do tego, żeby ten ośrodek powstał, żeby tym dzieciakom pomagać nie tylko jakby w samym uzależnieniu, ale też głębiej, tak, żeby zobaczyć, co takiego pod tym uzależnieniem jest, żeby pomóc w tych relacjach z rodziną, żeby po prostu kiedyś mogli mieć szczęśliwe życie.
Tadeusz.
Jak byś określił to miejsce?
W sumie jako taką drugą szansę, taką próbę jak gdyby nowego życia.
A gdybyśmy to mieli kolorami zrobić?
Zielony. Czyli kolor nadziei. Właśnie tak bardzo bezpiecznie się tutaj czuję, a przez to, że się tutaj czuję bezpiecznie jak gdyby, to mogę pokazywać moje zachowania i jak gdyby mówić o sobie, dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej, nie? I ludzie jak gdyby mogą mnie zrozumieć, nie? I dzięki temu mogę właśnie zmieniać te zachowania i ludzie mi pomagają na pewno. Nie miałem takiej osoby, z kim bym potrafił porozmawiać na takie poważne tematy. Może nawet jak gdzieś porozmawiałem z mamą o jakichś takich cięższych sprawach, to gdzieś po prostu rozmawiałem tak bardzo mało wnikliwie, tak. Trudności zostawiałem dla siebie, nie? Bo po prostu myślałem, że mama mnie nie zrozumie. W te moje problemy jeszcze wchodzą gdzieś tam właśnie te narkotyki, alkohol, to już po prostu na pewno bałem się takiego przekreślenia w sumie, że gdzieś myślałaby sobie, że gdzieś jestem właśnie skończony przez to, co robię. Co innego jak gdzieś tam znajomi, jak wiedzą, że robię jakieś tam rzeczy, a co innego rodzina, nie? I na pewno też nie chciałem im takiej przykrości sprawiać.
Grupa taka trochę niechciana, taka trochę gorsza, no bo dzieci, które są pokrzywdzone, no to wiadomo, że my wszyscy otwieramy te serca.
Że to nie ich wina, tak?
Tak, to nie jest ich właśnie wina, one są takie biedne, one są pokrzywdzone, tak?
Bo są.
Tak, bo są, bo
ale
to jest
wasze
prawda.
Dzieci? Wasze dzieci?
A nasze
to
dzieci
ich
też.
Wina?
Znaczy trudno mówić o winie, tak? Jeśli chodzi o narkomanię, jest to choroba, więc trudno mówić też o winie. To są na pewno czynniki, które w jakiś tam sposób sprzyjają temu uzależnieniu. I tak jak powiedziałam, jest to taka grupa odrzucona społecznie bardzo mocno. Może właśnie też dlatego, bo ja jestem taka, że lubię jak ktoś kogoś odrzuca, to mnie tam ciągnie, żeby troszkę pomóc. 16 lat temu było poszukiwanie domu, pisanie programu. Po 9 miesiącach urodził się ośrodek Zmartwychwstanie, czyli Anastazis. I tak jestem do dzisiaj. 2 stycznia przyszedł pierwszy chłopak, miał na imię Łukasz. No i później przychodzili następni. Ta społeczność na początku to była taka budująca się bardzo. Kontrakt mieliśmy tylko na 14 osób. A kontrakt, pieniążki z kontraktu, zaczęliśmy 2 stycznia, pieniądze z kontraktu dopiero dostaliśmy.
Z NFZ-u, tak? Bo tak, to jest tak, szpital, tak?
Tak, tak.
To nie wygląda.
Nie wygląda, wygląda jak dom, ale jest to szpital, oddział leczenia uzależnień. Pieniążki dostaliśmy dopiero na koniec lutego, więc 2 miesiące trzeba było przeżyć, więc byliśmy zapożyczeni. Dobrze ludzie pomogli, żebraliśmy, po prostu. Jeździliśmy wszędzie, kto nam co da, trochę mąki, trochę ryżu, trochę cukru, trochę soli. I tak przeżyliśmy 2 miesiące, budując tą społeczność. Sami musieliśmy być terapeutą i być kucharzem, zanim to się zbudowało.
Także pani z wykształcenia jest kim?
Pedagogiem, psychoterapeutą, ale byłam wszystkim tutaj w ośrodku. Tak jak w domu, po prostu dom istniał i funkcjonował.
Oni przychodzili, jacy byli?
Przestraszeni, nie wiedzieli, co tutaj ich czeka, mając takie myślenie o ośrodku, że silniejszy zwycięża. U nas takich reguł nie ma. U nas podstawową regułą jest poczucie bezpieczeństwa, czyli nie ma mowy o jakiejś przemocy. Nigdy jeszcze się przez 16 lat nie zdarzyło tutaj, żeby ktoś użył przemocy fizycznej, ale przychodzili z takim przeświadczeniem, że tutaj może ktoś kogoś będzie bił, że trzeba się tu uważać. z takim lękiem i obawą, ale to bardzo szybko znikało. Widzieli, że jednak jest poczucie bezpieczeństwa, jest dla nich czas, że ich szanujemy. To wymagało trochę czasu, ale widać było, jak się zmieniają. Z każdym dniem się zmieniają.
Piotr Więckowicz, certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
15 lat temu moja droga z drogą tutaj z Anastazys się skrzyżowała. Też potrzebowałem w jakiś sposób pomocy, wsparcia, no i tak zostałem, te tereny.
Co się działo z panem?
No miałem jakieś takie swoje też osobiste potyczki.
A to też były sprawy związane z narkotykami?
Tak, między innymi. Środowisko, w którym się wychowywałem w Lubsku, w takiej małej miejscowości. Nie było zbyt wielu rzeczy do robienia dla młodych ludzi, więc różnych rzeczy próbowaliśmy. Z tego też się wzięły różne kłopoty, więc musiałem jakoś tą sytuację naprawiać i zmieniać. Byłem tutaj pacjentem. No też właśnie w tym miejscu poczułem, że faktycznie ten drugi człowiek jest na pierwszym miejscu dla tych ludzi, którzy tutaj pracowali. Dla Arka, dla Zbyszka, dla tych osób, które tutaj w tym okresie pracowały. Poczułem coś takiego fantastycznego. Jestem ważny, mimo tego, że popełniam błędy. Przede wszystkim ta taka wiara w człowieka od samego początku i nawet jeżeli ja wątpiłem, to po prostu ci ludzie we mnie nie wątpili.
A wątpił pan?
Jasne, jasne.
Ile trwało takie pokonanie tych swoich słabości?
Taka moja jakaś wewnętrzna chęć do tego, żeby coś zmieniać tak naprawdę, pojawiła się gdzieś dopiero w 7-8 miesiącu mojego pobytu tutaj, więc to nie było tak, że ja przyjechałem już od razu byłem zmotywowany i miałem taką rozmowę, tutaj właśnie pani Ela pędziła z Gorzowa, bo wtedy dojeżdżała z Gorzowa na dyżury. No i pamiętam tą rozmowę, w której powiedziała, że no nie może mi oddać śmierci, po prostu to jest wręcz cytat z tej rozmowy i no i to mnie rozwaliło. Myślę, że tak, że wtedy uwierzyłem bardziej jej niż sobie i tym głosom, które gdzieś tam w głowie mi podpowiadały różne rzeczy.
Jak to się stało, że wpadł pan na pomysł, że może pan innym też pomóc?
Podczas terapii własnej zauważyłem i dostawałem takie informacje, że mam różne predyspozycje, które pomagają nawiązywać dobry kontakt z drugim człowiekiem, dobrze oceniać jego zachowanie, jego sytuację, potrafię dać wsparcie, być empatyczny. No te różne takie wewnętrzne moje predyspozycje jakoś myślę, że pomogły mi do tego, żeby tą drogę wybrać. I też byłem wspierany właśnie, czy przez Elę, czy przez Arka, przez osoby mi bliskie do tego, żeby jednak spróbować tej drogi. No i faktycznie realizuje się w niej, można powiedzieć, pełną gębą. Jako terapeuta w 2006 roku zacząłem swoją pracę. Szkolenie w Warszawie, które trwało 2 lata, połączone z superwizjami, ze stażem, poznawanie tego wszystkiego, oczywiście masa wątpliwości różnych. Dzięki rodzinie, też mojej żonie, no ona tutaj, że tak powiem, ogarniała wszystko, dzieci, bo w tym czasie też oczywiście założyłem rodzinę, wybudowałem dom, więc naprawdę masę rzeczy, których kiedyś marzyłem, no stały się taką realnością w moim życiu i myślę, że to dzięki właśnie przede wszystkim tej rodzinie udało mi się osiągnąć te cele, które sobie zakładałem wcześniej, bo no mówię, wątpliwości było bardzo dużo, że się nie nadaje, że no gdzie ja do pomagania innym ludziom, do bycia terapeutą.
Basia.
To chyba nie są twoje rodzinne strony.
No nie są. Pochodzę z Rudy Śląskiej. Dosyć daleko.
A jak tutaj trafiłaś?
Przez zmianę ośrodków. Ja mieszkam w domu dziecka. Kłopoty rodzinne bardzo duże i była bardzo duża patologia. Po prostu opieka nas zdjęła i trafiliśmy do domu dziecka, nie? I tam się zaczęła...
Znaczy nas, czyli kogo? Ciebie i kto jeszcze?
I mojego brata. No i tam zaczęła się moja cała destrukcja, nie? Na początku była moda, w sumie ciekawość, nie? Ale później to jakbym wypełniała tym taką pustkę, którą miałam w sobie, co jakieś potrzeby, które miałam bardzo zaniedbane przez rodzinę, to sobie po prostu wypełniałam tym, żeby nie czuć tych braków. To skomplikowane jest, bo ja jeszcze wcześniej byłam w rodzinie zastępczej, a zanim byłam w rodzinie zastępczej, to mieszkałam. Na początku,
skomplikowane.
To jest skomplikowany temat. No
wytłumacz.
Od samego początku powiem, nie? Jasne. Bo to jest tak. Gdy miałam 2,5 latka, nasza mama nas zostawiła. Ojciec siedział we więzieniu. No ona sobie po prostu z nami no, nie dawała rady. Miała bardzo duże kłopoty i ona też no, jest narkomanką. No i trudno jej było nas wychować, więc ona nas po prostu oddała do rodziny zastępczej. Byłam dzieckiem, nie? Więc trochę jakby dużo momentów nie pamiętam, ale pamiętam takie najbardziej sytuacje, typowo święta, to no najbardziej, nie? Zawsze właśnie było fajnie, taka atmosfera, ciepło, bardzo duże, miłość, to było czuć, nie? To są takie najmilsze i też urodziny, nie? Najmilsze takie właśnie wspomnienia w tej rodzinie zastępczej w ogóle bardzo mocno się przywiązałam.
A, czyli to pamiętasz, tak? A nie mamy swoją naturalną.
Nie, mojej matki w ogóle jakby poznałam ją dopiero tam w czasie trochę dalszym. Komplikowane po prostu.
Mogło być dobrze.
Jak miałam 6 lat, mój tata wyszedł z więzienia. Chciał odzyskać mnie i mojego brata, no i postarał się. No ja jako dziecko myślałam, że będzie fajnie, nie? Że będę miała własną tatę, no, prawdziwego i że będę w końcu ten brak taki ojca, będę miała taki wypełniony. Bo w tym domu okazało się, że nie było nic, to totalnie nic, a dopiero co mówić o uczuciach. Alkoholizm, bardzo duży, przemoc. Byliśmy bardzo mocno zaniedbani, nie? Nawet nie chodzi już o samo mieszkanie czy o jedzenie, nie? Że
sam taki... mieszkał czy z kimś?
Nie miał swojego mieszkania. To mieszkanie było od jego partnerki, która też miała dwójkę dzieci. Mieszkanie nie było zbytnio, jakby nazwać.
Komfortowe.
Tak, było, to był tak naprawdę, to była kawalerka, jeden pokój i kuchnię.
I czworo dzieci.
I czwórka dzieci.
I alkohol.
Alkohol, dwójka rodziców i zwierzęta w tym jeszcze było, nie? No to no mi się tam, powiem, że tak z biegiem czasu, no nieprzyjemnie tam się żyło, nie?
Długo tam byłaś?
2 lata byłam tam. Czułam, że to jest mój ojciec. Bałam się zawsze powiedzieć mu to, co tak naprawdę czuję, bo ja zawsze w głębi duszy miałam tak, że chciałam wrócić do wujka, tam do rodziny zastępczej, bo tam czułam to ciepło, a w tym domu bardzo mi tego brakowało. Czułam się samotna, nie wiedziałam, co mam robić. Musiałam opiekować się jeszcze innym dzieckiem, nie? Które miało 2 latka, nie? Mój tata i jego partnerka byli obydwoje alkoholikami i pili, nie? No. Już wcześniej była powiadamiana przez sąsiadów opieka, w jakim byliśmy stanie, czy byliśmy mocno pobici przez nich, czy mu było bardzo, bardzo głośno.
Bili was?
Tak, no było bardzo, była bardzo duża przemoc, nie? Była psychiczna, fizyczna była też przemoc. Przyjechała policja pewnego dnia, mój brat z tym drugim byli na dworze, a ja byłam sama. Ktoś zapukał do drzwi, no nie wiedziałam, kto to jest, więc zapytałam. I powiedzieli, że policja. Na początku myślałam, że to pewnie koledzy mojego taty, nie? Że pewnie sobie no, żartują, nie? Po prostu, ale okazało się, że to naprawdę była policja, to w ogóle zaczęłam panikować, że to do domu dziecka pójdę. Jakby, no, mimo tego, że była tam ta duża patologia, przyzwyczaiłam się do tego miejsca. No i co? No, ja akurat trafiłam na okres świąteczny. No, do domu dziecka, czyli też bardzo... Dużo ciepła tam no, dostałam na powitanie, nie? Od wychowawców bardzo dużo wsparcia, chociaż byłam i tak bardzo mała, nie? Że miałam wtedy 8 lat, miałam, więc w sumie nie do końca rozumiałam, że tak, co się tak w sumie dzieje, tylko bardziej kierowałam się jakby...
Nastrojem?
Chyba tak, wtedy. No ale po dłuższym czasie, kiedy już byłam w tym domu dziecka coraz dłużej, bo mieszkam już bardzo długo, nie? Sam mam 17, nie? To już trochę czasu jest. Wpierw miałam nadzieję, że tata nas odzyska, nie? No, gdy już odebrali mu całkowicie prawa i przestał nas odwiedzać, to no, straciłam ją i uznałam, że po prostu, no, jeżeli nie chce, to no, nie będę tatę zmuszać i może po prostu ma też swoje problemy, z którymi
czyli
sobie...
co, straciłaś nadzieję?
No tak.
Na miłość?
Straciłam, na tamten moment tak. Poznałam ludzi starszych od siebie, mocno zdemoralizowanych nastolatków. Połowa z nich była zmowu z takich ośrodków wychowawczych, więc jakby się wkleiłam w to towarzystwo. Czy ja tego chciałam? Sama nie wiedziałam, czego ja tam chciałam, nie? I bardzo duże nastawienie do życia, takie obojętne po prostu na tamten moment, nie? Że było mi to i wszystko jedno, nie? W sumie.
Miałaś kogoś, na kim ci zależało?
Nadal jest osobą, która mi bardzo zależy i zależało na tamten moment. No ale jakby przez ten cały mój okres taki, to toksyczne, to nasze relacje trochę się jakby rozeszła, nie? I jakby go wtedy bardzo mocno lekceważyłam i miałam go też po prostu gdzieś po jakimś czasie, gdy zaczął mi jakby zwracać uwagę na moje zachowania, że ja jestem inna, że ja się zmieniam, że już nie jestem tą starą Roxy, którą byłam kiedyś, nie? Tylko, że właśnie jestem taka zbuntowana, jakbym była zła na cały świat, chociaż nic takiego się wtedy no, nie stało, nie? Na początku jakby wziewne tylko brałam, trwałam to przez 6 lat, gdy doszły do tego później inne używki, mocniejsze, już całkowicie nie poszło wszystko. Takiego szoku bardziej doznałam, takiej w ogóle w głowie, kiedy miałam 13 lat, pojechałam do Opilu. To jest też terapia, no i gadałam z terapeutką, no i opowiedziała mi tam wszystko, ona powiedziała mi, że mi da skierowanie, nie, do nadziei. I miałam pojechać, byłam spakowana. No ale 3 dni przed wyjazdem uciekłam z domu dziecka na pół roku. Byłam bezdomna przez pierwszy czas. Jedynie co robiłam, to szukałam ludzi z ćpaniem i nie wiedziałam, co miałam z sobą robić. No to był taki najcięższy mój okres w życiu, nie? Że tam właśnie taka była moja największa destrukcja, nie? Że to był taki okres, kiedy sama siebie już totalnie niszczyłam i byłam tego świadoma jeszcze bardziej, ale i tak to robiłam, bo nie widziałam sensu jakby w tej mojej zmianie. Wróciłam do ośrodka, bo już widziałam, że ze mną było kiepsko, że już byłam w takich stanach, że jakby nie byłam świadoma nawet tego, co robiłam.
Gdzie on jest teraz, ten twój brat?
On nadal w domu dziecka.
Ach, rozumiem. A ty trafiłaś tutaj, bo te narkotyki cię zaczęły zupełnie przytłaczać? Jak to było?
Szczerze, dostałam pismo z sądu z nakazem na Lubiąż. Ośrodek psychiatryczny tam o zaostrzonym rygorze. Zapytałam się sędzi, czy dostanę jeszcze jedną szansę na próbę leczenia. I trafiłam tutaj. I się leczę i mam tą motywację, chęć, chociaż było ciężko na samym początku, gdy w ogóle przyjechałam do ośrodka. Trochę podobnie myślałam, że to będzie jak w ogóle w mowie, nie? Że ludzie będą wobec mnie agresywni, to też się tak nastawiałam, że ja też pewnie będę, nie? Że jak oni będą mnie zaczepiać, to ja też będę, nie? W sumie i że będzie tak oko za oko, ząb za ząb, nie? No ale po czasie zauważyłam, że ludzie tutaj nie są tacy, nie? Że oni są dla mnie dobrze i że dbają o mnie bardzo, nie? Od tego czasu jakoś tak bardzo jestem przywiązana do takiej właśnie społeczności, chociaż nadal mam taką czasami tęsknotę za tym, co było kiedyś, ale staram się jakby to z siebie wyrzucać, zastępować to innymi myślami, nie? Żeby nie siedziało w mojej głowie, bo wiem, że to mi na przykład bardzo źle robi później, nie?
Długo tu jesteś?
Tutaj jestem 6 miesięcy. No później mam zamiar iść na hostel.
Jakieś plany życiowe? Udało ci się trochę pouczyć w tym czasie, kiedy było tak sobie? Niekoniecznie.
Tutaj nie mam szkoły, więc po prostu...
Ale potem byś chciała, czy chciałabyś do pracy od razu?
Nie, ja mam zamiar jakby kontynuować nadal szkołę. Mam zamiar się rozwijać w kierunku, jakim się podoba. Jest to taniec, tańczę od małego. No tak, i po prostu chcę być instruktorką tańca, nie?
Wierzysz to wszystko, że się uda?
No, wierzę. Dopóki mam nadzieję, to tak. A nadzieja umiera ostatnia, więc...
Jest. Powiedz mi, co w tym domu takiego się stało, że trochę zmieniłaś, może nawet bardzo, patrzenie na samą siebie?
Przez w sumie ludzi tutaj bardzo dużo pomagali.
Mówisz o terapeutach, tak?
Ogólnie, o całej społeczności, o pacjentach. Tak, przyjaźnie też, które są oparte na takich bardziej wartościach, które są uczciwe, pomagają bez żadnej korzyści. One później przychodzą, nie? Na życie poza ośrodkiem, nie? I że to po prostu jest i jest wartościowe, nie to, co
czyli
kiedyś.
Czyli co, coś z sensem się w tym życiu twoim zaczęło dziać?
Powiem tak, że może nie do końca jestem pewna, czy może jest to jakaś cząstka tego prawdziwego życia, bo nie do końca wiem, jak to jeszcze jest, bo jestem jeszcze w ośrodku. Są osoby, którym na mnie naprawdę zależy.
Stosunki z bratem?
Przez ośrodek jakby trochę się pogorszyły, bo widuję się z nim bardzo rzadko.
A traktuje cię inaczej niż wtedy, kiedy było źle?
Że nie tak jak kiedyś, że kiedyś na przykład szłam po ulicy, a on się w ogóle do mnie nie przyznawał, nie, bo mu było wstyd. Bardzo wstyd mu było przyznać się, że nie jestem jego siostrą, nie?
A teraz jest inaczej?
No, jest bardzo.
Te święta będą pierwsze w tym ośrodku dla ciebie, tak? Pamiętasz te święta w tej zastępczej rodzinie dobrze?
Tak.
Z tego, co mówiłaś. A te, jakie będą?
No, myślę, czy jakie mam nastawienie, to na razie bardzo dobre, nie? W sensie, że wiem, że na pewno będzie dużo ciepła. No i dużo stresu przy gotowania. No ale jak już będzie ten cały czas i to myślę, że dużo ciepła będzie bardzo.
Największy sukces to każdy dzień abstynencji młodego człowieka. Każdy jeden dzień. Jeżeli jest trzeźwy i zaczyna zauważyć, że to życie jest piękne, to już jest sukces.
Czy jakaś szczególna osoba zapadła pani w pamięć? Myślę o tym sukcesie.
Była taka osoba, teraz właśnie sobie przypomniałam, przyjechała pani z domu dziecka i przywiozła chłopca. I pani, która przyjechała, to od razu powiedziała przy nas wszystkich, na cały głos, i przy tym chłopcu z niego to nic nie będzie. W ogóle to szkoda waszej roboty, bo u nas w domu dziecka on tyle był i to po prostu, on nie rokuje w ogóle. Więc po krótkiej rozmowie z panią i przypomnienie jej, że jeżeli jest pedagogiem, no to w ogóle nie powinna takich słów używać. Chłopak u nas był, no faktycznie był w bardzo trudnym momencie w ogóle swojego życia i rodzinnego i swojego osobistego, więc ten jego proces taki zdrowienia był bardzo długi. Był u nas 1,5 roku, potem był jeszcze na hostelu rok. Dzisiaj funkcjonuje świetnie, jest 16 lat w abstynencji. Jest menadżerem, po prostu bardzo dobrze sobie żyje, ma rodzinę, 4 dzieci.
Tak. Czasem to przyjeżdża?
Tak, tak, przyjeżdża, czasem jesteśmy w kontakcie. My mamy co roku takie spotkanie tutaj, to się nazywa Strychy Cup i wtedy zwołujemy wszystkich, którzy tylko chcą i mogą, żeby przyjechali. I to jest dla nas święto i radość, że możemy zobaczyć, spotkać się, posłuchać, jak sobie żyją. To jest taki moment naprawdę wtedy bardzo dużej radości dla nas.
Mam na przykład w pamięci takie osoby, którym udało mi się pomóc od początku do końca, których prowadziłem tutaj w terapii. I na przykład właśnie historie tych ludzi, oni przyjeżdżają co roku już z rodzinami, już po ślubie. Wiadomo, że w ciągu tego życia mają różne swoje trudności i problemy, ale cały czas jesteśmy w kontakcie. I to jest dla mnie takie paliwo, które cały czas mnie napędza do tego, że no kurczę, stary, naprawdę to działa.
Gdyby wybrać taką jedną osobę?
Myślę, że jest nim Sebastian. Taki mój pierwszy pacjent, którego miałem od początku do końca i z którym mi się udało. Chłopak, który naprawdę, no myślę, że wielu ludzi poza rodziną stawiało już przy nim krzyżyk i myślało, że naprawdę nic z niego nie będzie, a on założył rodzinę, zdobył pracę, odnajduje się w też środowisku trudnym dla niego i radzi sobie z wieloma rzeczami, gdzie, no mówię, no wcześniej myślę, że nikt by sobie
dlaczego
nawet...
Dlaczego nie mógł tego zrobić wcześniej?
No wydaje mi się, że uzależnienie jest taką chorobą, która zniewala człowieka.
A dlaczego zaczął?
Przyczyn było bardzo dużo i część z nich wynikała z różnych takich uwarunkowań rodzinnych, systemowych, które gdzieś tam siedziały w jego życiu, z jakichś jego takich też braku umiejętności radzenia sobie z różnymi rzeczami, czy z napięciem, czy ze stresem, czy ze złością. Może też trochę z nudy i z ciekawości, trochę z jakiegoś lęku przed odrzuceniem. No i właśnie to jest taki przykład też człowieka, który miał bardzo małą wiarę w swoje możliwości, który no nie wierzył w to, że może mu się udać. Nie? On tutaj był, on myślał sobie, że no tak, faktycznie jestem tutaj. Póki jestem, to w zasadzie nawet myślę o tej trzeźwości, że ona jest
trochę jak pan.
Trochę jak ja, ma pan rację. I który w którymś momencie zobaczył, że faktycznie poza tym ośrodkiem to się może udać. Staramy się być jak najlepsi, jak najlepszą wersją siebie i taki przykład też dajemy tym naszym dzieciakom.
Lubisz to miejsce?
Bardzo.
Łukasz.
Dlaczego?
Pomaga takim osobom. Osobom, które gdzieś w swoim życiu się pogubiły. I próbują wskoczyć z powrotem na ten tor. Sam nie wiem w sumie, jaka była główna przyczyna. Jest wiele przyczyn oczywiście potknięć. Ale myślę, że taka główna to po prostu było pójście do szkoły z internatem. Zmiana towarzystwa, większa swoboda w działaniu. Poszedłem do szkoły, oddalonej gdzieś 30 km od mojego miasta. Wcześniej byłem bardzo kontrolowany przez, w szczególności, mamę. Nie czułem żadnej swobody. I gdzieś poczułem się jak takie młode piskle, które wylatuje dopiero z gniazda. I może problemy z poczuciem zaakceptowania siebie, z poczuciem własnej wartości. Zacząłem brać narkotyki. Kończyłem gimnazjum ze średnią 5,5. Miałem 10 szóstek na świadectwie. No i myślę, że internet mnie zgubił.
A jak tu trafiłeś? Ktoś ci powiedział, że jest takie miejsce?
Mój znajomy ksiądz z Jeleniej Góry. Powiedział mi o tym miejscu, gdyż znałem go jeszcze z czasów, kiedy byłem ministrantem. I właśnie wiedziałem, że zajmuję się takimi sprawami. Wziąłem wypis po prostu z ośrodka, bo byłem pod Warszawą w Garwolinie. A z tego powodu, że gdzieś miałem nad sobą sąd i grożące mi więzienie.
Za co?
No... No i po prostu, jak najszybciej, że tak powiem, musiałem się ulokować w jakimś ośrodku. I ksiądz mi polecił właśnie ten. Gdzieś byłem sceptycznie do niego nastawiony.
No przyszedłeś tu, bo musiałeś, tak? No,
no tak.
Powiedzmy wprost.
Tak też było. Ale teraz tego nie żałuję. Naprawdę jestem zadowolony ze swojej decyzji. Myślę, że z czasem nie chciałem być tutaj tylko dlatego, ponieważ mam sąd nad głową. Tylko zaczęły być dla mnie ważne różne wartości, typu rodzina, chęć zmiany siebie. która z każdym moim dniem poszerza się. Wiadomo, że w gorszych czasach, kiedy mam nawrót, kiedy mam kryzys, kiedy pojawiają się głody, bo mam do tego prawo, bo jestem osobą uzależnioną.
Długo tu jesteś?
Za tydzień będzie 6 miesięcy. I wiadomo, że w tych gorszych czasach ta motywacja spada. Też cieszę się, że mam ten sąd, bo jakby też mnie trzyma on tutaj, nie? W tych gorszych czasach, ale gdzieś ta motywacja jest, żeby się zmienić, żeby w końcu wyjść na prostą, żeby w końcu to życie było warte przeżycia. Przełom takiej relacji z mamą nastąpił, kiedy trafiłem do szpitala psychiatrycznego, bo też...
Tam też byłeś?
Nawet w dwóch. Też to był ciężki dla mnie okres, na pewno, bo nowa sytuacja. Czułem się samotny, czułem się sam pośród ludzi, którzy są jeszcze bardziej zagubieni ode mnie. Takie miałem wrażenie.
Dlaczego tam trafiłeś? Przecież no, uzależnienie to nie jest choroba psychiczna. A może jest?
Powiem, że trafiłem tam dlatego, iż mój zespół odstawienny był tak mocny, że po prostu byłem bardzo agresywny w stosunku do rodziny. Wezwali policję, rodzice i po prostu stwierdzono, że pogotowie zabierze mnie do szpitala psychiatrycznego. To był taki okres detoksykacji gdzieś, żeby po prostu odparować. Mam żal do pierwszego szpitala, w którym byłem, no bo gdzieś zamiast gdzieś od strony psychologicznej, to po prostu faszerowali mnie tak lekarze.
Farmakologicznie, tak często jest.
Tak właśnie i naprawdę też czułem duże niezrozumienie, bo faszerowali mnie farmakologicznie, ale też substancjami, którymi można się odurzać. Benzodiazepinami. W pewnym momencie po prostu człowiek sobie uświadamia, że jest sam jak we mgle i nic nie widzi w tej mgle. Idzie, a ta mgła ciągle się poszerza. I poszerza bez końca.
Jakie masz plany na przyszłość? Jak się uda?
Powiem, że różne. Chcę pójść do szkoły filmowej do Łodzi, do Schillera. Albo na PWST. Bo gdzieś to jest moja pasja, gdzieś występowałem na scenie. Ale gdzieś pod doświadczeniem tego, że moi rodzice często na moje starsze rodzeństwo negowali czy krytykowali, że nie udaje im się ta praca, że ciągle muszą od nich pożyczać i brać pieniądze. Gdzieś mnie to zniechęca, bo aktorstwo, ogólnie taka praca, to jest ciężki zawód, że albo się uda ta szansa, jedna na milion i się wbije człowiek, albo no nie, ale też drugą gdzieś opcją, tym planem B jest też gdzieś moja pasja od małego, pociągi, kolejnictwo. I myślę, że to są te dwa cele, na których chciałbym się skupić. Chcę skończyć tutaj terapię. To jest mój cel.
Święta tutaj? Twoje pierwsze?
W ośrodku drugie. Tutaj pierwsze. Powiem tak, na pewno jest gdzieś mi trochę trudno, nie? No bo jednak nie jestem wśród najbliższych, wśród swojej rodziny, ale swoimi gdzieś działaniami, swoim zachowaniem, swoją postawą staram się tworzyć wspólną rodzinę tutaj z innymi. Oczekuję po prostu od ludzi wzajemnego szacunku, wzajemnej troski i wsparcia, gdyż myślę, że ten dzień właśnie, jakim jest Wigilia, Narodzenie Pana Jezusa, powinien tak naprawdę wszystkie spory właśnie w jeden ułamek sekundy zburzyć, że powinna nastać miłość, miłość do drugiego człowieka, która często w ówczesnych czasach jest nieprzestrzegana.
Wierzysz w to, że tak będzie?
Mam taką nadzieję.
Mama cię odwiedzi?
Odwiedzi.
Kiedy?
Za tydzień.
Czekasz na to?
No z niecierpliwością.
Ciężko pozyskać osoby, które czują misję i mają serce. Ja takie osoby mam i one tutaj pracują długo i trzymają się i mam nadzieję, że mnie nie opuszczą.
Jak pani to serce bada w jakiś sposób? EKG?
Takie EKG troszkę przez rozmowę i dotychczas mi się to sprawdza. Jak ktoś chce do nas przyjść do pracy, to też przychodzi na taki trochę próbny czas i wtedy sprawdzamy, czy tak naprawdę nadaje się do tej pracy, czy sam czuje to, tak? Bo to nie każdy też czuje się w takiej pracy, no i wtedy decydujemy.
Zdecydowanie przypadek. Przyszłam na chwilę, zostałam na dłużej.
Katarzyna Zduńczyk, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, kierownik hostelu w Gorzowie.
Kończyłam szkołę, robiłam studium terapii uzależnień i nasza koleżanka zaszła w ciążę i Jela mi zaproponowała nocki w ośrodku. No i mówię, dobrze, no to dobra praktyka, zrobię te nocki. No i wrócę do swoich zajęć, jakieś tam inne miałam plany życiowe. Pokochałam tych ludzi, pokochałam to miejsce. Okazało się, że jest dla mnie też tu miejsce i tak zostałam.
Te nocki to no, była taka próba dla pani, tak? Bo to pierwsze zajęcie po szkole?
Pierwsze poważniejsze, tak. Pamiętam tą pierwszą noc. Bardzo się bałam, czy wszyscy dotrwają do rana, bo to ośrodek otwarty, więc różne rzeczy mogą się w nocy wydarzyć. I w nocy robimy obchody, liczymy, czy wszyscy są w łóżkach i bardzo intensywnie sprawdzałam, czy wszystkie głowy widać, czy wszyscy leżą i śpią. Oczywiście chrapali bardzo, bo dzień w ośrodku jest intensywny, więc noc jest bardzo spokojna, wszyscy po prostu śpią. Dużo obowiązków, od samego rana pobudka, rozgrzewka, młodzież biega. Śniadanie, modlitwa poranna, no później praca. Praca to znaczy takie codzienne obowiązki, jak w każdym domu, tylko że ta młodzież często nie potrafi miotły trzymać, więc uczymy wszystkiego od podstaw, jak chwycić miotło, jak zrobić pranie, jak obsłużyć pralkę i zmywarkę, jak zrobić kakao, jak zrobić herbatę. No i na tym polega praca.
Wynika z tego, że uczą się tu po prostu życia.
Myślę, że tak. No to jest ta część takiego wychowania. A później jest część terapeutyczna, czyli młodzież bierze udział w różnych zajęciach i w edukacyjnych, i psychoterapeutycznych, w sesjach indywidualnych, więc to jest ta część rozwoju swojego duchowego, psychicznego. 12 miesięcy trwa proces terapii, a później dla tych, którzy są pełnoletni, istnieje możliwość przejścia na hostel. To jest takie miejsce, w którym trochę terapii, trochę już takiego normalnego życia.
To w Gorzowie.
Tak, mamy filię w Gorzowie, dlatego żeby być bliżej miasta, żeby młodzież mogła chodzić do szkoły, do pracy.
Czyli tam po prostu sprawdzają, czego się nauczyli tutaj, tak można powiedzieć.
Dokładnie. Często mówimy, że strychy to przedszkole, a hostel to już prawdziwe życie i tam sprawdzają wszystkie swoje umiejętności. Po południu zawsze jest terapeuta, więc mają możliwość opowiedzenia o tym, co się działo danego dnia, z czym mają jeszcze trudność, a co już jest przepracowane.
Czy im się udaje?
Różnie bywa.
Co decyduje o sukcesie? Oprócz motywacji oczywiście.
Jak rozmawiamy o tym w kadrze, co jest najważniejsze, to nasza kierowniczka Ela mówi, że najważniejsza jest relacja terapeutyczna.
Cóż to jest?
To jest to, jakimi jesteśmy ludźmi dla naszych podopiecznych. Jak z nimi funkcjonujemy. Musimy też być otwarci, autentyczni, reagować różnie w zależności od potrzeb. To są młodzi ludzie, oni bardzo potrzebują autorytetów. Czasami nie mieli w życiu żadnego autorytetu i patrząc tutaj na nas dorosłych, mogą zobaczyć, że trzeźwe życie też może być całkiem fajne. Dla wielu z naszych podopiecznych to są pierwsze święta na trzeźwo od bardzo dawna. Święta, w których nie będzie kłótni, w których nie będzie awantur, które będą pamiętać. A więc przygotowania zaczynamy już na początku grudnia. Nasza kochana pani Lucyna, która opiekuje się kuchnią, już od bardzo dawna klei pierogi, robi pierniczki, oczywiście młodzież pomaga, więc już całe zamrażarki gotowego jedzenia.
No kilka rok tu jest do pracy. Jest, do lepienia.
Jest jak najbardziej, więc wszystkie ręce na pokład, każdy ma jakieś zadanie, wszyscy pomagają, oczywiście gruntowne porządki też w sferze psychicznej i duchowej. Duchowej, dlatego że jesteśmy ośrodkiem katolickim, były rekolekcje przygotowujące do tych świąt, a w terapeutycznej, to staramy się już terapeutycznie tutaj młodzież zachęcić do tego, żeby z taką uczciwością wejść w te święta, żeby powiedzieć o wszystkim, co ma się w głowie, ze szczerością przeżyć te święta.
Na pewno jest mi smutno z tego powodu, że nie jestem z rodziną, ale wiem, że można powiedzieć, że narozrabiałem i muszę gdzieś to wszystko odbudować, nie? I bardzo się cieszę w sumie, że mogę być na święta w takim miejscu, bo wiem, że jakbym był gdzieś tam z rodziną, to nawet bym tej Wigilii czy gdzieś tych świąt właśnie nie spędził z rodziną, tylko gdzieś bardziej ze znajomymi, nie? A tutaj właśnie i mam ludzi właśnie fajnych i terapeutów gdzieś. Przeżywam właśnie sporo takiej radości, właśnie takiej pogody ducha, takiego szczęścia gdzieś po prostu, bo jesteśmy dla siebie bardzo życzliwi, nie? I też są te życzenia i właśnie naprawdę taki bardzo ciężko mi to opisać, ale taki bardzo fajny czas. Naprawdę.
A które te święta tutaj?
Teraz już będą drugie.
Łezkę uroniłeś w tamtym roku?
miałem taki gdzieś tam czasek po prostu, gdzieś zadzwoniłem z życzeniami do mamy gdzieś tam, nie? I złożyłem gdzieś tam życzenia mamie, nie? I już jak gdyby miałem taki efekt, znaczy byłem gdzieś wzruszony mówiąc te życzenia właśnie mamie gdzieś tam, nie? A jeszcze jak mama mi powiedziała właśnie tam życzenia i tak dalej, nie? I chwilę porozmawialiśmy, nie? I powiedziała mi właśnie coś takiego, że wie, że sobie poradzę i tak dalej, że mi się uda, nie? Że głęboko gdzieś tam we mnie wierzy, to już po prostu, no, no łezka mi poleciała.
Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu szedł. Nastrój dziwny, wyjątkowy, snuje się nad ziemi. Lecz najmilszy, wigilijny, wieczór przed świętami jest tak piękny, taki inny, tak oczekiwany. Jak dobrze, że są święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie i zwierzęta są nam drodzy, bliscy.
Jak dobrze, okres świąt jest dla wszystkich nas okresem takim refleksyjnym. Tutaj dla tych dzieciaków tym bardziej, dlatego że przychodzą po jakimś tam okresie brania narkotyków. Zaczynają trzeźwieć i zaczynają rozpoznawać, że tak naprawdę zostajemy w ośrodku, a są święta. A może chcielibyśmy być z moją rodziną, a może nie chcielibyśmy być z rodziną, bo to jest bardzo różnie. Niektórzy mają takie refleksje, że to są pierwsze święta w moim życiu, że ja zaczynam piec pierniki, śpiewać kolędy i siedzę przy stole i ktoś mi kiedyś powiedział, że ja pierwszy raz w życiu dzieliłem się opłatki.
My z daleka, choć straciłem już nadzieję.
Tu tak samo jak w Betlejem.
Jestem biednym gospodarzem.
To są takie niesamowite rzeczy, naprawdę tu przed świętami dużo się dzieje, bo to tak jak w każdym domu, mamy i sprzątanie, i gotowanie, i dekoracje domu. Dzieciaki pieką ciasta, pieką pierniki. Każde święta są fajne. Przychodzi Mikołaj, który z terapeutów, który ma akurat dyżur, przebiera się za Mikołaja, mamy prezenty, muszą mówić wierszyki, albo śpiewać piosenkę, albo coś tam zrobić, żeby dostać ten prezent od Mikołaja, więc jest naprawdę dużo śmiechu, dużo radości, dużo właśnie takiej bliskości i ciepła. To taki niesamowity czas, taki bardzo bliski. Mamy ogromny stół, bo musimy wszyscy się zmieścić przy tym stole. Jak na dzień dzisiejszy mamy 26 osób w ośrodku plus terapeuci, no to ten stół jest naprawdę duży. Są takie osoby, którym jest może wyjątkowo smutno. Oczywiście, że my w tym okresie świątecznym bardzo tutaj się sprężamy jako terapeuci, żeby być czujnym na te różne sygnały, więc 24 godziny na dobę jesteśmy dostępni i rozmawiamy. I cała społeczność też jest taka wyczulona. Oni jeden na drugiego są bardzo wyczuleni, bo widzą, że jeżeli ktoś siedzi smutny, no to wtedy trzeba reagować i przychodzić i mówić i zachęcać. Także jesteśmy w tym okresie na pewno bardziej wyczuleni na jakiś smutek, na tą refleksję, która też jest fajna i smutek też jest dobry. Bo on czasem nam pokazuje, że no coś może było nie tak, że coś trzeba po prostu zmienić, że trzeba się przyjrzeć temu swojemu życiu, że może coś się zmieni, że może właśnie te święta będą jakimś przełomem.
Jak to długo jeszcze potrwa?
Mam nadzieję, że ja doczekam tu emerytury i mam nadzieję, że to miejsce będzie trwało dalej, bo to jest takie troszkę moje dziecko, które się urodziło tu i jest bliskie mojemu sercu. Chciałabym, żeby to trwało i trwało i trwało i pomagało jeszcze wielu, wielu osobom.
Stańmy przed nim w koło i ucałujemy nóżki od wszystkich aniołów.
Teraz trzeba tę nowinę zanieść już do ludzi. Chodźmy szybko to ogłosić, pasterze obudzić.
Rodzi się nadzieja. Był to reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja, autor. Zachód, grudzień 2019.